Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Kapitan Maciej Sotkiewicz, kapitan steru na Bydgoszcz.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Wreszcie zawodowy kapitan u mnie tutaj w studiu. No ale też, jak przeczytałam, niespokojny duch z całą pewnością. Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z wielką wodą?
Z wielką wodą to tak na początku studiów mniej więcej. Wcześniej były jakieś jeziora. Mój tata pracował w przemyśle stoczniowym, więc mieliśmy taką stoczniową małą żaglóweczkę w Tczewie, więc płynęliśmy nią potem sobie rzekami, pochylniami elbląskimi na jeziorach i to były takie początki z rodzicami. A potem zupełnie przez przypadek okazało się, że w Gdańsku na uczelni są jachty, a nie ma ludzi, którzy chcieliby włożyć w nie trochę serca, trochę pracy. Tak, ta sytuacja jest zresztą do dzisiaj i jeszcze jeden z nich dalej stoi w Akademickim Klubie Morskim i nie ma chętnych studentów, którzy chcieliby, no bo to trzeba przy takim jachcie się naprawdę dużo napracować, żeby go sobie przygotować do sezonu, a potem móc trochę popływać.
I nie ma chętnych?
No, tak wyszło.
Co za ludzie.
Takie czasy.
To, czyli jednak rodzice pana zarazili tą pasją do pływania?
Tą początkową tak.
Tak.
Natomiast to też jakby syndrom starych czasów. Tata bardzo chciał kiedyś popłynąć na morze i jak wystąpił o pozwolenie na pływania morskie, to oczywiście cały wywiad, tata pochodził z Poznania, więc tam cały wywiad dzielnicowy przyszedł, wypytywał sąsiadów, gdzieś tam rejs się zdążył zacząć, skończyć, tata zdążył poznać mamę i tak naprawdę dopiero kiedy się już zaręczyli, to dostał pozwolenie na pływanie, ale wtedy już nie miał pozwolenia z domu, więc nigdy na rejs morski tak de facto jachtem czy żaglowcem nie popłynął, tylko w ramach właśnie wykonywanej pracy czasami wypływali na zatokę na próby morskie. I tak samo myślę, że wyciągając mnie na wodę, to mówi to żeglarstwo jako fajna forma takiego nauczenia młodego człowieka zaradności, radzenia sobie z różnymi nietypowymi sytuacjami, że to jest fajna forma edukacji, kształtowania charakteru takiego młodego człowieka, ale dzisiaj wprost przyznaję, że no, nie sądził, że kiedyś będę pływał po morzu, a że będę pływał tak daleko, to już naprawdę sobie nie wyobrażał.
Pewnie sobie też nie wyobrażał, że wybierze pan te zimne rejony.
To też wyszło zupełnie przez przypadek, bo prozaicznie zaczęło się to od jeziora. Fakt, że jeziora może nie banalnego, bo myśmy wybrały się do Rosji. Popłynąć przez Ładogę, Onegę, miały być dwa największe jeziora Europy. I od słowa do słowa zawiązaliśmy znajomość z paroma polarnikami i przez przypadek wyszedł z tego po kilku latach rekord świata.
No rekord i to do tego jeszcze pobił pan Rosjanina, tak? Poprzedni rekord.
Tak.
Gawriłowa.
Tak, Daniil Gawriłow, czyli młody, bo ciutkę młodszy ode mnie, rosyjski kapitan, który na jachcie Piotr I najpierw opłynął, jako pierwszy jacht w historii, opłynął biegun północny dookoła, przez przejście północno-wschodnie, północno-zachodnie, a później właśnie zaczął się zajmować żeglowaniem na północ i udało im się dotrzeć wtedy najdalej, najdalej jako jednostce sportowej, bez wmarzania w lód.
Czy dla pana w tej chwili pływanie to jest zawodostwo, czy po prostu nadal przygoda?
Znaczy musimy rozróżnić dwie rzeczy. Ja może powiem, jak się wzięły wyprawy. Wyprawy zaczęły się tak naprawdę pod dworcem centralnym w Warszawie. Siedziałem kiedyś i czekałem na autobus, żeby pojechać na jakiś rejs i siedziałem, miałem 4 godziny po prostu takiego czasu do zmarnowania. Wiadomo, słoneczko świeci, ławeczka, jakaś dobra książka i zacząłem obserwować ludzi. Ci ludzie ubrani w koszule, krawaty, marynareczki, aktóweczki. I wszyscy smutni. Ja powiedziałem sobie, że mówię, Maciek, nie wiem jeszcze jak, ale musisz to zrobić, żeby twoje życie nie było takie, żeby nie było wstaję, idę do roboty. O Boże, wstaję po prostu i znowu dzień jak co dzień. I dlatego też moje życie ma dwie składowe. Jedna to jest szkoła żeglarstwa i to czasami jest trudny kawałek chleba, bo nie wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas, chcą się uczyć żeglarstwa, niektórzy przyjeżdżają tylko po patent. Czasami są sytuacje trudne, czasami są sytuacje stresowe, wiadomo, jak w każdym zawodzie. I to jest właśnie nauka żeglowania, czy organizowanie różnych kursów. To jest też prowadzenie większych żaglowców na przykład, które jest często bardzo stresujące. No wiadomo, 40 par osób na pokładzie to już jest naprawdę mała armia i zapanować nad takim towarzystwem nie zawsze jest to miłe, nie zawsze jest to przyjemne. I ja sobie, żeby nie zwariować, musi być też jakaś przeciwwaga. I dlatego raz w roku staramy się zrobić jakąś wyprawę i wspólny mianownik tych wypraw jest jeden. Ma być to miejsce, gdzie mnie jeszcze nie było.
I to ma być miejsce, gdzie jeszcze innych nie było? Niekoniecznie.
Nie, niekoniecznie. Ale to znowu, taki pewnie jakby jesteśmy sumą swoich doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Kiedyś w ramach takich rejsów wylądowałem w południowej Hiszpanii. I szczerze mówiąc, jest to miejsce, które ja prywatnie nikomu nie polecam, z żeglarzy. Tam jesteś dodatkiem do swojego portfela. Przykładowo, piękna marina w Walencji, marina na 1200 miejsc postojowych, z czego 1000 zarezerwowanych dla rezydentów, 50 takich awaryjnych, no i 150 gości. Tylko że ci goście stoją na zewnątrz przy falochronie. Piękne sanitariaty, ale do nich 1,5-kilometrowy spacer. I pół mariny wolne, bo lokalesi wypłynęli. Ale to są ich miejsca. To tak jak w prywatnym garażu. A turyści mają stać tam sobie z boczku. Płaci się kilkaset euro za dniówkę postoju, tylko dlatego, że od czasu do czasu rozgrywa się tam jakiś Puchar Ameryki czy inne wielkie regaty. Można zobaczyć ze dwie takie maszyny regatowe, bo to już praktycznie nie łódki, tylko maszyny wyżyłowane na maksa, żeby wyciągać jak najlepsze osiągi. I przez to oni robią sobie biznes i tłumaczysz, że masz na przykład osobę niepełnosprawną w załodze, osobę, która się z trudem porusza. Chciałbyś stać bliżej łazienek. Nie można.
Bo są miejsca zarezerwowane.
I dlatego też właśnie stąd się pojawiły taka ciągotka do miejsc odludnych. To znaczy miejsc mało zaludnionych, miejsc mało turystycznych przede wszystkim. Bo w tym momencie, jeżeli przypływasz w takie miejsce turystyczne, szczególnie jeżeli się nie śpieszysz, możesz poświęcić 2 czy 3 dni, no pierwszego dnia jesteś turystą. Drugiego dnia już zaczynasz być takim elementem krajobrazu. Taki Inuita na przykład wychodzi przed chałupę, widzi cię po raz kolejny, mówi, a dobra, to ten niebieski jacht, który tam był wczoraj. Trzeciego dnia zaczyna się interesować, i mówi, słuchaj, a może byś przyszedł, bo wiesz, jutro mamy bierzmowanie i może chcielibyście zobaczyć, jak wygląda inuickie bierzmowanie na przykład. Więc jest to zupełnie inne podejście z racji tego, że w tym świecie takim mało cywilizacyjnym ten czas toczy się zupełnie inaczej, powoli i oni jeszcze, tak jak za starych czasów, mają czas na rozmowę z drugim człowiekiem, oni nie gnają, oni nie biegną, nie śpieszą się i to mnie chyba w tym właśnie urzekło.
No ale to nie jest tak, że co któryś rejs jednak mimo wszystko taka osoba jak pan chce bić pewien rekord, chce się zmierzyć z własnym sobą, ale też no, chce bić rekord na miarę światową.
Powiem tak, no ostatni pobiliśmy, znaczy to jest tak, że w 2013 przybiliśmy rekord Polski. Wtedy okazało się, że do rekordu świata brakuje nam 8 minut szerokości, czyli to jest 8 mil morskich. Przekładając na jednostki lądowe, to jest niecałe 15 kilometrów. No wydaje się, że 15 kilometrów, szczególnie dla dużego jachtu, to jest nic. Okazuje się, że 15 kilometrów żeglugi w lodzie potrafi być tak dużą różnicą, że 2 lata zajęło nam pokonanie tego, jakby pokonanie Rosjan i wyskoczenie troszeczkę wyżej niż oni. Były to 2 lata naprawdę wielkiej nauki cierpliwości. Moi znajomi się śmieją, ja tylko zawsze zaczynają, że żeglarstwo to nauka. Oni tylko czują, tak wiemy, cierpliwości. A żeglarstwo w lodzie to już w ogóle jest naprawdę i dużej pokory, tak. I w 2014 roku jechaliśmy pełni takiego przekonania, że tak, była ciepła zima, właśnie tam w północnej Norwegii czy na Spitsbergenie tego lodu na pewno będzie mniej. No i tak naprawdę z biedą uszliśmy z życiem. Trzeba było zamiast porzucić ten cały heroizm i te wielkie plany i momentalnie odwrócić się i zacząć kombinować, jak zrobić, żeby było bezpiecznie, jak się z tego wycofać. I zamiast marzeń o wielkich rekordach, to z biedą udało się opłynąć Spitsbergen.
A co by było, gdyby?
Następne pytanie poproszę.
Dziś naszym gościem jest kapitan Maciej Sotkiewicz, kapitan zakończonego w niedzielę steru na Bydgoszcz. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day
to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and spoil it all by saying something stupid like I love you. 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 I love you.
Pana najbliżsi nie mówią: Maćku, po co ci to?
Trochę tak. Trochę, to jest jakby, tym bardziej, że mam w domu dwóch małych dżentelmenów, których wiek, sumowany wiek jeszcze dalej jest jednocyfrowy. No już może teraz już nie, no, ale są gdzieś tam, jeden ma 6, drugi ma 4 z kawałkiem. I są takie teksty, czasami dzwonię przez telefon satelitarny, jestem w 1/3 wyprawy, a 4-latek mi dumny głos oświadcza: tata, wiesz co, możesz już wracać. Ja mówię, no dzięki za pozwolenie, no ale wiesz, no stąd jakby chwilowo nie ma powrotu. Trzeba wyprawę dokończyć i musisz jeszcze cierpliwie ten na przykład miesiąc czy półtora poczekać.
A ci dżentelmeni już zaczynają brykać po jachcie?
Tak, już powolutku od jakiegoś czasu, szczególnie 6-latek, już zaczynamy go zabierać właśnie przy okazji jakichś większych zlotów, na przykład jachtów czy żaglowców, czy w trakcie przygotowań. Przecież taki mały demon to jest idealna maszyna na przykład do pomocy przy układaniu różnych rzeczy na jachcie. Po co dwumetrowy facet, taki jak ja, ma się schylać, skoro wystarczy zachęcić chłopaka do zabawy i taki dzieciak na czworaka sobie biega po żaglu i złożenie takiego dużego żagla, nagle się okazuje, że jest całkiem proste. Oczywiście, no nie można przesadzać, musi to być jeden żagiel, nie, a nie ten, ale jest to i ta duma, kiedy on staje, pamiętam, to był pierwszy taki wyjazd na przystań, ten jacht, którym biliśmy te wszystkie rekordy, który przez tak naprawdę 4 sezony był moim domem, nazywa się Barlovento, czyli na wieczny po hiszpańsku, ale taka ładnie, ładnie brzmiąca nazwa. On się chwilkę tego uczył i wraca i tak patrzy z tą wyższością na tego swojego młodszego brata. Między nimi jest dokładnie 1,5 roku różnicy i mówi: ty nie jesteś prawdziwym marynarzem. Ty nie byłeś nigdy na Barlovento. A mały tak na niego patrzy, takie cielęce oczka, mówi: Barlovento? Barlovento? Co to je Barlovento?
No, spełnia pan swoje marzenia, bo tak mi się wydaje, że kolejne pana rejsy, podróże, to są właśnie marzenia, tak?
No trzeba się śpieszyć, bo ten globus jest strasznie duży.
A myślałam, że strasznie mały, nie, już w tej chwili dla
nie,
pana.
Nie, to się tak człowiekowi wydaje. Mi się wydaje, że kiedy mieliśmy lat 20, człowiek był tym takim młodszym instruktorem żeglarstwa, jak to dumnie brzmiało wtedy, w tamtych czasach, pływał łódką, która miała 8 czy 9 metrów długości, miała już wtedy stacjonarny silnik, więc było wielkie wow, to takie poczucie tej dumy, takiej buty, o Boże, kim ja to nie jestem w tym żeglarstwie, było bardzo duże, a ja się śmieję, że z żeglarstwem jest tak jak schodzeniem na maszt. Im wyżej, czyli jak schodzeniem na drzewo, im wyżej wchodzimy na ten maszt, jakby z czasem, tym bardziej otwierają nam się nowe horyzonty, tym bardziej widać, że jednak tej wody przed nami i tych lądów, jeszcze, gdzie nas jeszcze nie było, tych możliwych do zrobienia wypraw, tych miejsc jest całe mnóstwo, a jak się odwracamy do tyłu, to ten nasz kilwater robi się taki i z tej wyższej perspektywy robi się taki malutki. I powiem tak, ja się dzisiaj nie czuję nawet w 1/10 tak wielkim żeglarzem, jak się czułem mając lat 20.
A w którym momencie czuje pan takie, ma pan takie poczucie szczęścia? W momencie, kiedy pan zmierza do celu, czy kiedy już pan wraca do domu?
To są dwa zupełnie różne poczucia szczęścia, jakby wizja tego, że coś robimy, bo to jest tak, że każda wyprawa ma ten sam schemat. Na początku są plany, potem się wydaje, że wszystko jest pod kontrolą, potem się wydaje, że nic nie jest pod kontrolą, potem kilka dni przed wypłynięciem jest taki chaos, mamy takie wyprawy, że zdarzało nam się przez na przykład 2 doby nie spać, bo jeszcze było tyle rzeczy do zrobienia, bo jeszcze coś, zawsze coś wybuchnie. Człowiek jak się zabezpieczy na wszystkie możliwe sposoby, wszystko zaplanuje, zawsze coś się spóźni, coś się nie wydarzy, gdzieś tam zawsze jakieś takie nieprzewidywane sytuacje są. Potem jest taka chwila odprężenia, kiedy już wyprawa rusza, bo na morzu został ten czas, tak jak był, on jest bardzo systematyczny, czyli są wachty, są stałe godziny posiłków. To jest coś, czego dzisiejsi ludzie na lądzie bardzo rzadko doświadczają. Zegar biologiczny człowieka się momentalnie wycisza, uspokaja. Wystarczy kilka dni na morzu i to wszystko jest takie bardzo fajne, rytmiczne. I nawet jak się dzieje coś cięższego, to wiadomo, że w sztormie też dalej działają wachty, dalej działa kambuz. Raz ty coś ugotujesz, raz ktoś tobie coś ugotuje. To wszystko jest poukładane. I to jest taki fajny relaksik. Potem jest ta adrenalinka, kiedy na przykład wpływamy w miejsca nietypowe. Okazuje się, że mapy okej są, ale są bardzo na przykład niedokładne. Albo płyniemy tam, gdzie już nie ma locji i nagle znajdujemy coś, czego na mapach nie ma, co jeszcze nie zostało opisane, jakieś pozostałości po jakiejś stacji polarnej. Czy na przykład płyniemy, to jest świetny moment. Na przykład płynęliśmy kiedyś po Scoresby Sound. To jest największy fiord wschodniej Grenlandii. Fiord, który wchodzi w głąb lądu, ale nie wiem, chyba z 200 kilometrów, więcej nawet, może 200 mil morskich, czy to będzie ponad 350 kilometrów w głąb, wije się gdzieś tam. I no my już nauczeni doświadczeniami, że mapom nie do końca można wierzyć, jakby tego lodu też jest sporo, robimy tak, że na dziobie stoi zawsze obserwator. I stoi koleżanka i ona nagle mówi: Maciek, słuchaj, czy tam powinna być jakaś łacha piachu, czy coś tu tam? Ja mówię, nie, no, patrzę na mapę i tam są głębokości rzędu 100 metrów, 150 metrów, no, głęboki, fajny fiord. On mówi, a mógłbyś przyjść szybko? I weź sobie lornetkę. I widzimy łachę wychodzącą prawie 2 kilometry w poprzek fiordu, jakby tak w jego głąb, na której siedzą ptaki. I te ptaki wstają, ja widzę im nóżki, nie? Więc oczywiście zdążyliśmy to bezpiecznie ominąć, ale ona tak schodzi z tej swojej wachty na oku i mówi, wiesz, poczułam się jak Magellan. I to jest fajne w tych czasach, że w czasach, kiedy mamy Google'a, mamy niby wszystko już zostało odkryte, wszystko zostało opisane, nagle wpływa się w takie miejsca, gdzie no jest za każdym rogiem niespodzianka tak naprawdę.
Trzeba pamiętać, że ta elektronika, satelitarne połączenia, to wszystko jest fajne do momentu, kiedy to działa. Miał pan już takie sytuacje, że wszystko przestało działać nagle?
Miałem. Mieliśmy.
Stracił pan głowę wówczas?
Nie, może dlatego, że ja jestem jakby, no, może nie, może tak jakby zawodowo jestem nawigatorem. Jakby u nas w Szkole Żeglarstwa mamy tak, że mamy różne osoby, które specjalizują się w różnego rodzaju kursach. Mamy panią doktor od medycyny ratunkowej, mamy moich skiperów, którzy na przykład szkolą z manewrowania, a jedna rzecz, którą się w firmie nie podzieliłem nigdy, to są zajęcia z nawigacji. Ta klasyczna nawigacja z trójkątem, z ołówkiem, to jest mój wielki konik i taką sytuację mieliśmy właśnie w rosyjskiej Arktyce, kiedy wypływając, na przykład, tak naprawdę w momencie, kiedy skończyła nam się cywilizacja, tego samego dnia skończył nam się alternator, okazuje się, że nie działa. Co prawda mamy zapasowy, no bo człowiek się przygotował. Ale to, że alternator ma, on ma tam swoje parametry, którymi się go opisuje, czyli na przykład rozstaw śrub mocujących, napięcie, natężenie prądu, to wszystko dopasowaliśmy, tylko zapomnieliśmy, że to stare urządzenie od tego nowego dzieli 15 lat. Zmieniła się technologia odlewania korpusów i ten nowy korpus jest troszeczkę za duży. Czyli wszystko powinno się zmieścić, a się nie mieści. Jesteśmy na Morzu Barentsa, w Arktyce. Dzięki Bogu nie wieje, ale ta oceaniczna, taka, bo to tak naprawdę mówimy o Oceanie Północnym, tak my określamy te wody wokół bieguna północnego, więc to są duże przestrzenie, więc się rozbudowuje taka długa oceaniczna fala, ta fala buja jachtem. I teraz tak, zawrócić do Rosji, to pożegnać marzenia na cokolwiek. Zdecydowaliśmy się, że spróbujemy ten alternator wymienić. Trzeba było wtedy, był jeszcze drugi polski jacht w zasięgu, znaczy płynęliśmy w sumie 7 jachtów, ale jak powiedzieliśmy, że mamy problemy techniczne, to pozostałe 5 stwierdziło, okej, to radźcie sobie, no w razie czego to cześć. Natomiast drugi polski
tak
jacht, czyli Lady Dana, właśnie nie, ale to zależy od ludzi po prostu. Tu chyba nie można generalizować. Załoga Lady Dany 44 zachowała się fenomenalnie, stanęli obok nas na kotwicy. Ubraliśmy kombinezony, bo to była naprawdę bardzo mokra żegluga pontonem i zaczęliśmy jeździć, bo się okazuje, że mamy narzędzia, ale na przykład mamy 20 różnych tarczy do szlifierki kątowej, do takiego tak zwanego flexa, ale nie mamy tarczy do aluminium. Chłopaki dzięki Bogu mieli, więc tak kursujemy, a tutaj wzięliśmy od nich też dwóch takich najbardziej technicznych załogantów, zrobiliśmy burzę mózgów i zrobiliśmy coś, co no, w dzisiejszych warunkach zakrawa na szaleństwo, czyli trepanację alternatora. Wycięliśmy mu kawałek obudowy tak, żeby nie uszkodzić wnętrza i elementów i dzięki temu on już był trochę mniejszy, można było go wsunąć. Wkładamy, ja pamiętam, że zajęło nam to chyba, nie wiem, 8 czy 9 godzin, pracując cały czas na mocno rozkołysanym jachcie po prostu. Jak zobaczyliśmy zdjęcia, oni nam robili zdjęcia z tego drugiego jachtu, pokazali nam je dopiero po powrocie z wyprawy, to do dzisiaj trzymamy je w takim, się śmieję, że w takim segregatorku, nie pokazuj mamie. Ta łódka jest pod tak abstrakcyjnymi kątami. Ja pamiętam, gdyby ktoś mnie odpytywał z tego, jakie były te warunki, ja nie pamiętam. Po prostu myśmy byli tak skupieni, tak sfokusowani na pracy, że zupełnie nie pamiętamy, żeby coś się takiego działo, żeby było. No, czasami takie fajne, chłodne oko fotografa, który jest wyniesiony poza ten cały plac budowy, to dokumentuje to w zupełnie inny sposób po czasie, tak. I ja pamiętam, wtedy podłączyliśmy i tak mówię, teraz będzie działało. I się okazuje, bo byliśmy skupieni na tej części mechanicznej, że elektrycznie też jest zupełnie inaczej. W starym regulator był osobno, tutaj jest wbudowany, jest zupełnie inny układ zacisków. Mało tego, wszystkie kable na jachcie mamy czarne, umazane jeszcze w oleju, po prostu nieopisane w ogóle. I teraz trzeba było zrobić doktorat z tego, który kabel gdzie idzie. I zajęło nam to tydzień. Przez tydzień żeglowaliśmy bez prądu zupełnie. Stara, klasyczna szkoła, ale stwierdziliśmy, że no tak, no potrafimy prowadzić taką nawigację zliczeniową o tyle, o ile. Znaczy, no bo ona zawsze była niedokładna. To przez nie było dobrych nawigatorów nigdy. Natomiast prędzej czy później trafimy albo w ląd, i to będzie ziemia Franciszka Józefa, bo tam nic innego nie ma, albo trafimy w lód, a wtedy się zastanowić, czy w lewo, czy w prawo, nie? I na takiej zasadzie pojechaliśmy i przez tydzień faktycznie taka typowa, klasyczna nawigacja ze starej szkoły, korzystając z tego, że jest dzień polarny, czyli słońce nie zachodzi, czyli nie potrzebujemy świateł ani nawigacyjnych, ani w oświetlenie jachtu wewnątrz. No to skoro nie potrzebowaliśmy też elektroniki, to tak na dobrą sprawę nie potrzebowaliśmy nic, no. Can I do? All I want is to be next to you.
o żeglarstwie i o pasji żeglowania, ale również o emocjach, które towarzyszą różnym wyprawom, opowiada Maciej Sotkiewicz, zawodowy żeglarz, który ma na swoim koncie rekord świata.
Pan o tym tak spokojnie opowiada, ale to nie musiało być mimo wszystko troszeczkę pod pewnym napięciem nerwowym.
Tak, wtedy było troszeczkę, ale to jest tak, że ja... Są różne typy reakcji na stres chyba. U mnie się śmieją, że ja jestem człowiekiem, któremu nie wbudowano modułu cierpliwości. Jestem typowym actionmanem. Jak coś się dzieje, u mnie się wydzielają w organizmie takie olbrzymie dawki adrenaliny, że ja po prostu działam. Działam jak małe tornado, więc nie wolno w tym momencie mówić mi zwolnij, pomyśl, zastanów się.
Jak to było, że pierwsza zasada cierpliwość?
No ale to jest w trakcie akcji. Fakt, że ja to potem odchorowuję. Organizm jednak takie skoki adrenaliny trochę odchorowuje i to jest strasznie męczące, bo w pewnym momencie po prostu odcina się bateryjki i człowiek pada, po prostu musi to odespać, czy odchorować to w inny sposób. Jednak, bo to jest stres, nie? Jak, natomiast myślę, że jest to dobre w żeglarstwie właśnie, że nie panikuję, nie szukam czarnych scenariuszy, a... Chociaż z drugiej strony to też jest tak, że analizując różne, bo tych takich różnych przypadków, takich bardzo, bardzo trudnych, mieliśmy parę w życiu. Czasami jest tak, że ja na przykład właśnie kładę się na chwilę, żeby pobyć sam ze swoimi myślami. Słuchajcie, a może by jeszcze to, a może by jeszcze tamto. Taką samą sytuację mieliśmy z tym rekordem, bo nie wiem, czy pani redaktor wie, myśmy pobili rekord świata dziurawą łódką. Dwie doby wcześniej, trzy, jakoś tak, trafiliśmy w coś. I teraz tak, co to jest to coś? Do dzisiaj nikt nie wie.
Ale to już właściwie było nieważne.
Według mapy, znaczy to było coś pod wodą. I według mapy powinno być tam ze 100 metrów głębokości, powinno być głęboko. Nawet więcej niż 100 metrów. W tym momencie echosondy już sobie wariują, więc pokazują różne głupotki, no ale ona nie zdążyła nic zarejestrować. I nagle płyniemy, jest piękna, słoneczna pogoda i jest jakiś boom. Pojedynczy boom, ale bardzo mocny. Chyba niewiele ryb, no bo nie było, nic się nie wynurzyło, nie było żadnej krwi, nie było żadnej fontanny. Jakiś przymarznięty gdzieś pod wodą kawałek lodu, nie wiemy. Dryfujący kontener, bo zdarzają się na morzach i oceanach, ale tam wysoko w Arktyce też, to naprawdę trzeba by mieć pecha, żeby na taki, tak rzadko uczęszczonych wodach spotkać coś takiego, no ale w kraju coś puknęliśmy i to coś przebiło nam kadłub. I najpierw było takie bum, mielizna, nie mielizna, nie, no dobrze, płyniemy. Potem nagle się okazuje, że w zbiorniku paliwa pojawia się woda. W Arktyce często nie wieje, więc silnik jest nam bardzo potrzebny. Mało tego, mamy tego paliwa, mamy drugi zbiornik, taki tak zwany rozchodowy, który jest nad silnikiem, ale ten zbiornik tak starczy na 12 godzin pracy do lądu dużo dalej, więc jakby za chwilę się okazuje, że nie będzie jak wrócić. I tak właśnie techniką małych kroków. Najpierw wymyśliliśmy, że najpierw było taka wizja, czy łódka się nie utopi. No ale się okazuje, że w tym momencie ten zbiornik, który jest w balaście, ten wewnętrzny zbiornik, zadziałał jako grudź zderzeniowa. No, zepsuł się zbiornik, a nie łódka. Dobrze, nie, to nie. Potem się okazuje, że ten zbiornik się wypełni, to paliwo jest pod ciśnieniem, ponieważ ono jest poniżej linii wody, więc otwarcie jakiegokolwiek otworu rewizyjnego czy czegoś robi nam mały gejzer z ropy. Okej. Okay. Potem wymyśliliśmy, że to paliwo można by odpompować górą, czyli wlewem, ale przydałyby się do tego jakieś węże. Parę godzin później przypomniałem sobie, że 3 lata wcześniej mieliśmy problem z paliwem, więc kupiliśmy specjalną pompę, jeszcze gdzieś tam taką zakładaną na wiertarkę. Szybkie poszukiwanie jachtu. Dobrze być chomikiem czasami. Więc już mieliśmy wiertarkę, agregat z prądem, wiertarkę, pompę na wiertarkę. Węże też się znalazły w tym całym wyposażeniu takim wyprawowym. Tylko teraz jeszcze dokąd to odpompować? No i wizja, no tak... Mamy za mało zbiorników, nie mamy jakby zbiorników wody, to nie, no bo się już nigdy nie doczyści, aż ta łódka jeszcze musi pływać, jakby o tym też nie chcemy się potruć. I nagle gdzieś na mapach znaleźliśmy, że jest opuszczona szwedzka stacja z lat 50. i stwierdziliśmy, że a może po tych Szwedach coś zostało na tym Spitsbergenie. Udało nam się tam zawrócić i to też była taka technika, że odpompowujemy to paliwo do przezroczystych zbiorników, które mamy, żeby ono się odstało, korzystając z tego, że woda zostaje na dole, ropa się unosi na górze. Potem w tych zbiornikach znowu odpompowujemy tylko tą zewnętrzną część, taką metodą dekantacji po prostu i dopiero wtedy do zbiornika. I w tej opuszczonej stacji znaleźliśmy starą beczkę, taką typową 200-litrową beczkę po ropie. Tą beczkę przytargaliśmy na łódkę, no i się okazuje, że jest prawie szczelna. I teraz to, co powiem, wcale nie będzie żartem. Uszczelniliśmy ją używając srebrnej taśmy, ta słynna żeglarska srebrna taśma i pasów meblowych. I wizja była taka, że...
A skąd mieliście pasy meblowe?
jako że wozimy kajaki, wozimy różne rzeczy, to po prostu jest to tak idealna rzecz do mocowania. Też staramy się mieć ich zawsze kilka na zapas więcej. My na tą łódkę wkładamy kilka ton, tak na dobrą sprawę, różnych rzeczy. Tak, ja jeżdżę Mondeo Kombi, to potrafię swojego własnego sprzętu, takiego, który się u mnie gdzieś tam poniewiera, przywieźć 4 pełne samochody, więc to jest... Jeżeli jedziesz gdzieś, gdzie nie ma cywilizacji, to potrzebujesz wszystko. Po prostu nie ma takiej ilości narzędzi, która by była wystarczająca, takiej ilości zapasowych części. I tak naprawdę z wyprawy na wyprawę obrastamy tym sprzętem, ale no, jak widać, czasami ratuje życie. Ale teraz, suma summarum, beczka zadziałała, udało nam się dopłynąć i tak na dobrą sprawę pobiliśmy rekord świata, wróciliśmy cali i zdrowi. Wracam i pierwszy film, na który idę do kina, to jest, o Boże, jak to się nazywało, Marsjanin. I jest stacja kosmiczna, panu wybucha stacja, po czym pan ją łata przy użyciu folii, srebrnej taśmy i pasów meblowych. Jak ja to zobaczyłem, po prostu rechotałem na całe kino. Ludzie patrzyli, co to za wariat. I do dzisiaj, jak prowadzę jakieś prezentacje, to coś mówię, że słuchajcie, wtedy użyliśmy technologii NASA.
Ma pan stałą załogę?
To nie jest tak, bo my za te wyprawy płacimy sami. Jakby nie mamy sponsorów, to jest jedna rzecz, którą ja się nigdy...
To jest duży problem, bo to jest kosztowny sport. Tak
to jest kosztowny sport, natomiast jako, że pływamy w 9 osób, to jest tak, że po prostu robimy zrzutę na koszty. Dlatego też może nie pływamy jakimś bardzo luksusowym jachtem, tylko jachtem, który jest taki...
Czyli rozumiem, że ci, którzy mają pieniądze, mogą z panem popłynąć?
Pod warunkiem, że... Znaczy, mówimy o takiej wyprawie, pod warunkiem, że będą mieli też odpowiednie doświadczenie żeglarskie. Mhm. I to jest tak, że nie zdarzyły mi się jeszcze dwa rejsy, na których byłaby ta sama załoga. Ale przykładowo spora część ludzi, którzy byli w 2012 z nami na Spitsbergenie, czy żeglowali przez Rosję, popłynęli w rosyjską Arktykę. A na przykład w 14 nie mogli, bo coś. Mamy kolegę, który pływa tylko w lata, był w zeszłym roku, czyli w parzyste, bo taki ma układ z żoną, że rok ma pływania z rodziną, rok może pojechać na jakąś wyprawę. Więc stworzyła się z tego taka właśnie rodzina, powiedzmy, grupa przyjaciół skupionych wokół projektu Lodowe Krainy, którzy z radością wracają i natomiast co roku trafia się ktoś nowy. Ci ludzie czasami się aklimatyzują, czasami nie. Różnie to bywa, ale raczej widać, że grono się powiększa, czyli znaczy, że ludzie znaleźliśmy wspólny mianownik, wspólną pasję i dobrze nam się razem żegluje.
Jak się długo przygotowuje taką wyprawę? No, pan jest akurat kapitanem, czyli pan jest szefem tej wyprawy.
Jak się długo przygotowuje? Powiem tak, no od 6 miesięcy myślimy o wyprawie na Hudsona w 2018 roku. Mm-hmm. Więc to tak no,
czyli tak 2 lata właściwie.
Tak. Potem to tak jakby przechodzi płynnie jedno w drugie. Ten rok zrobiliśmy sobie taki troszeczkę rok, jako rok odpoczynku, bo trzeba połatać budżety, bo te wyprawy no niestety nie wychodzą na zero. I trzeba do nich wiecznie dokładać, trzeba też jakby połatać troszeczkę relacje rodzinne i poukładać, a że następny projekt planujemy taki naprawdę duży, to no, w tym roku trzeba było po prostu sobie spokojniutko, żeby to nie było na wariata, nie było, tym bardziej, że chcemy też łódkę zmienić, więc trzeba nową łódkę potestować i zacząć pewnie zbierać dla niej różne rzeczy z wyposażenia znowu po raz kolejny, tak naprawdę od zera.
A jaka to będzie ta nowa łódka?
Znaczy, to jest polski jacht, który się nazywa Ocean A, łódka 22-metrowa. Chodzi o to, żeby była troszeczkę większa.
Żeby się zmieściło wszystko.
Tym razem płyniemy znowu jeszcze dalej. No może tak to jest, no chyba mamy, panie redaktorze. Tak mówimy, że jeszcze mówię, że niby ten rekord świata mamy, więc jakby człowiek już nie szuka nowych. Ale jest tak naprawdę taki rejon, gdzie na świecie pływa bardzo mało osób, czyli Zatoka Hudsona. Z polskich jachtów na Zatoce Hudsona do tej pory była tylko Zjawa 4 w roku bodajże 2004, czyli tak naprawdę jeden polski jacht przez całą historię żeglugi. Kiedy dotarli do Churchill, czyli takiego miasteczka na końcu Zatoki Hudsona, tam był słup, gdzie się przybijały tabliczki kolejnych jachtów i oni byli bodajże 5. tabliczką w historii jakby całej osady. Ile jachtów było po nich przez te teraz 13 lat? Nie wiem, natomiast oni byli tylko w południowej części Zatoki Hudsona. Nad Hudsonem jakby jest taki duży akwen wodny, który nazywa się Fox Basin. Akwen, który przez 10-11 miesięcy w roku jest skuty lodem, więc tam to już naprawdę nikt nie pływa. A na jego końcu znajduje się cieśnina, która nazywa się od nazwy dwóch starych żaglowców, które po raz pierwszy próbowały ją sforsować, Heckle and Fury. Statki zimowały tam przez 2 lata, nie pokonując w końcu tej cieśniny, musiały się wycofać. jako że jest ona ewidencjonowana przez Amerykanów jako jedna z dróg wejściowych na przejście północno-zachodnie, to jest jakby ścisły monitoring ruchu tam. Do tej pory pokonało ją może z 7 statków, w tym jakieś lodołamacze atomowe, tego typu rzeczy. I po raz pierwszy, do 2016 była niezdobyta przez jacht żaglowy w ogóle, żaden. Pierwszy jacht przepłynął we wrześniu 2016 roku.
No to ile będziecie mieć czasu na wpłynięcie?
Znaczy, to jest tak, że dajemy sobie miesiąc, startując właśnie z Churchill już tam na Zatoce Hudsona i teraz tak, jeżeli będzie można, to popłyniemy przez tą ciśninę i zrobimy coś zupełnie nowego, a jeżeli nie, bo tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, tak? Każdy z nas ma po co żyć, trzeba przede wszystkim wrócić z tego cało. Tu nie ma sensu za bardzo hojraczyć. Jeżeli się okaże, że lodu jest za dużo, ciśnina nie jest ten, to musimy mieć tyle czasu, żeby zdążyć wrócić na Grenlandię, tą południową częścią.
Do rozmowy z kapitanem Maciejem Sotkiewiczem, kapitanem ostatniego steru na Bydgoszcz, powrócimy już za chwilę.
Quelle flor qui t'a mouché, quelle crianza qui t'a chora, quelle nuva qui t'a passa, et soda, et tristeza, et lembrança de minha infância, et fantasia daquele mesa, rejote coisa sa, pra consolar minha fraqueza, et lembrança de minha infância, et fantasia daquele mesa. Resfiote coisa sa, pa consolar minha fraqueza.
Ten schnący róży kwiat, obłoki co gonią wiatr, i nowy wciąż dziecka płacz, i tęsknota, i smutek, to wspomnienie mego dzieciństwa, i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu nie oszuka.
E lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa, rejote coisa sa, pra consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar.
Zmienia się świat, a historia ma trwa.
Lembrança de minha infância é fantasia daquele mesa, recheado de coisa sa, pra consolar minha fraqueza.
Zmienia się świat, a historia ma trwar.
Conta mudar, minha história te ficar. Conta mudar, minha história te ficar. Conta mudar, minha história tá 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 ficar.
Czy zdarzało się panu, na pewno się panu zdarzało podejmować takie decyzje, zresztą niepopularne, a może i popularne, ale niełatwe, no bo to była decyzja, albo płynę dalej, ale mogę już nie wrócić.
No to są trudne decyzje. Ja pamiętam rozczarowanie załogi w 2014 roku, może trochę pochopnie. Ogłosiliśmy, że płyniemy oficjalnie, spróbujemy pobić rekord świata. I Ja pamiętam, że ta ekipa tego etapu szczytowego, jakby no powiedzmy w połowie to byli ci starzy krewni znajomi, z którymi pływamy, ale ta druga połowa to byli ludzie, którzy przyjechali, ewidentnie to słowo rekord, sukces, takie trochę parcie na szkło ich ściągnęło. I to nie zrobiło dobrze. I to bo było takie... Ja pamiętam to rozczarowanie, kiedy ja powiedziałem, zobaczcie, pokazałem mi mapę lodową i zobaczcie, może opłyniemy Spitsbergen, ale no, rekordu no, nie będzie. Z tego widać, że tego lodu jest na tyle dużo, że z biedą się możemy przebić przez 80 stopień, czyli do rekordu mamy jeszcze 250 km litego lodu tak naprawdę. Nie ma opcji, żeby to się rozsunęło, stopiło. Może trzeba by tu wrócić za miesiąc czy półtora. A może za kilka lat dopiero. No, tak to już jest z Arktyką. Natomiast rok później zrobiliśmy zupełnie inaczej. Na ten etap szczytowy wzięliśmy tylko samych krewnych i znajomych. To był etap taki naprawdę, tam była chyba jeden był załogan, który w ostatniej chwili kogoś trzeba było podmienić, po prostu przyczyny losowe. Więc była jedna nowa osoba, cała reszta to byli ludzie. I pojechaliśmy, spotkaliśmy się wcześniej na takiej odprawie przedwyjazdowej. Słuchajcie, nie obiecuję wam niczego. Jedziemy po prostu, spędzimy 3 tygodnie w Arktyce. Co zrobimy? To zrobimy. Co zobaczymy? To zobaczymy. Jedziemy totalnie z otwartymi głowami.
Bez parcia.
Bez parcia. I wyszedł z tego naprawdę świetny projekt. I tak bym chciał pojechać na Hudsona.
Bo to jest ważne jednak, jaką ma się załogę, prawda?
Aż oczywiście.
No, z tymi ludźmi pan przebywa 24 na dobę.
Powiedzmy inaczej, bez tych ludzi nie jestem w stanie zrobić niczego. To jest tak, że tak naprawdę jeszcze nigdy żaden kapitan, no nie licząc samotników, ale taki z rejsu załogowego, jeszcze nigdy żaden kapitan nigdzie sam nie dopłynął, tak? Przecież tak naprawdę oni stoją za sterem, oni mają wachtę, oni odpychają lód, oni obserwują, a potem się mówi, że kapitan swojej tutaj wielkiej chwale dopłynął gdzieś tam. To nie kapitanowi dopływają, to dopływają załogi. I to jest, albo jest sukces całej załogi, albo jest porażka całej załogi i kapitana, nie? Więc w tym momencie to musi być zespół i to jest chyba, ta budowanie zespołu jest tym wszystkim najważniejsze.
A takich ciągot, żeby samemu przepłynąć, nie jest pan typem samotnika?
No, z kim bym rozmawiał?
Z sobą?
Nie.
Przecież oni rozmawiają z sobą.
Ja wiem, ale znam paru samotników, bardzo ich szanuję, natomiast nie, to jest chyba nie mój styl.
A doświadczenie z załogą niewidomą?
To jest tak, że...
To jest duża odpowiedzialność.
Nie? To są tacy sami ludzie,
to
tylko,
na pewno.
Tylko że nie widzą. I trzeba po prostu nauczyć się postawić w ich sytuacji i troszeczkę jakby dopasować to żeglarstwo pod nich. Czyli przykładowo, jeżeli trzeba zrzucić żagle, widząca załoga zrobi to w 5 minut, to niewidoma załoga zrobi to tak samo, tylko że w 20 minut. Więc to jest troszeczkę takie myślenie do przodu. A z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację, że wstajemy na przykład w nocy na... Prowadziłem Zawiszę Czarnego kiedyś. Wstaję, idę, sobie otwieram drzwi do pętry, to jest przejście z tego naszego saloniku załogi zawodowej, jest do pętry, czy takiego pomieszczenia, gdzie się zmywa naczynia po posiłkach, gdzie stoi też przy okazji czajnik elektryczny, gdzie się robi herbatę i ja widzę ciemność. Jestem sam, więc nawet do siebie nie mówiłem, jakby ten... Wchodzę, widzę ciemność. Nagle ta ciemność do mnie mówi: o, kapitanie, może herbaty. Niewidomy przyszedł zrobić herbatę dla całej swojej wachty. On nie potrzebuje światła, więc nawet nie wie, gdzie jest włącznik. Nie musi się tego uczyć. On sobie spokojnie robił dzbanek herbaty. Usłyszał mnie po sposobie chodzenia, po krokach. Po prostu to jest fenomenalne. Jak ci ludzie właśnie mają wyczulone pozostałe zmysły, jakie mają talenty językowe, jaką mają pamięć, jaki mają słuch, no to jest rewelacja. A to, że nie widzą, to większość rzeczy można obrajlować.
Gdyby nie był pan człowiekiem morza, to jaką pan by widział dla siebie przygodę życia?
Nie wiem, coś bym wymyślił pewnie. Jeżeli nie byłoby to morze, to byłyby to góry, albo byłyby to spływy jakimiś tratwami, albo byłyby to przemieszczanie się przez dżunglę. No, świat jest tak duży i tak piękny, a tak naprawdę przez to, że on jest różnorodny, bo wszyscy mi zawsze mówią, a bo ty jesteś kapitanem od tych zimnych wypraw. To wcale nieprawda. W 2015 roku na przykład zadzwonił zaprzyjaźniony armator z Krakowa i mówi: ty, słuchaj Maciek, jest taka sprawa, robię rejs do Gambii. Może chciałbyś poprowadzić? No, zajęła mi dyskusja z nim dokładnie 6 sekund. Ja mówię: tak, oczywiście, wpisz mnie, bierzemy jeden etap, płyniemy w rzekę Gambię. No i przypłynęliśmy do tej Afryki. No byłem wcześniej w Maroku, byłem wcześniej w Tunezji, byłem wcześniej w Egipcie, ale to jest ta Afryka taka jeszcze, ta arabska, dla mnie nie do końca prawdziwa Afryka, nie? I nagle jesteśmy w tej czarnej Afryce i tak... na dzień dobry, no wszyscy chcą od nas bakszysz, wszyscy jakoś coś od nas wyłudzają. Mieliśmy takiego opiekuna, który był oficerem marynarki gambijskiej. Ja mówię, kunta, kurczę, no ty traktują mnie jak takiego turystę. Co chwilę coś ode mnie chcą, co chwilę chcą ode mnie pieniądze. I ty, no jak no, normalnie takiego białego turysta na mnie patrzy, mówi, Maciek, sorry, ale ty jesteś biały. Ty jesteś turysta, no to co się dziwisz? Ale tak poczytaliśmy sobie też relacje poprzednich załóg i tutaj kurort, tutaj resort, tutaj coś. I mówię, dobra, słuchajcie, spinamy się, wypływamy wcześniej rano i płyniemy takim długim skokiem w górę tej rzeki, żeby to wszystko ominąć. Zobaczymy, co jest dalej. No skoro nikt z tych poprzednich załóg, żadna nie była dalej, popłynęliśmy. Jeszcze w następnej wiosce, tam już takiej, powiedzmy, gdzie normalny biały człowiek dociera, powiedzmy, to jest ostatni punkt, do którego on dociera. To były dzieciaczki w jakiejś szkole. Oczywiście to było tak na pokaz zrobione, jakie biedne dzieci. Dzieci śpiewają, wszyscy się nad nimi litują, dają cukierki, dadzą jakiś bakszysz na rozwój szkoły. Tylko, że dzieci boso w tych sukieniach takich wytartych, ale tutaj złoty kolczyk w uchu, tutaj jakiś pierścioneczek, coś. Ewidentnie było widać, że nie jest to taka naturalna bieda, tylko jest to troszeczkę wyreżyserowane, no bo przyjechał biały człowiek zapłaci. Popłynęliśmy wyżej i po, nie wiem, dniu czy dwóch dniach żeglugi w górę rzeki Gambii stanęliśmy przy wiosce, gdzie mieszkańcy byli totalnie obojętni. Popatrzyli na nas, no dobrze, coś przypłynęło. No oczywiście wiadomo, dzieciaki się zawsze zainteresują, ale dorośli? W ogóle nic. Spłynęliśmy pontonem na brzeg, idziemy, patrzymy, no w wiosce nie ma prądu, tylko ten tam cały ich szejk, powiedzmy, ma swój, ten wójt wioski ma swój agregat, który jak ma chęć, to odpali, wtedy można się podpiąć, podładować telefony. Jak nie, to prądu nie ma. Jest sklepik. No i jako, że Gambia jest fajna, bo Gambia jest byłą kolonią angielską, więc wszyscy mówią po angielsku, pytamy, że chcielibyśmy się czegoś napić. No oczywiście pierwsze pytanie do Europejczyka, czy jest Coca-Cola? Nie ma. A co macie do picia? I ten taki przerażony sklepikarz mówi, nic. I któryś z moich chłopaków mówi, ty, ale co wy tu pijecie? Jak to co? Wodę? Tam jest studnia za wsią, jak chcecie, idźcie, tam stoją takie kubeczki, można sobie wziąć wodę z rzeki, znaczy ze studni, można się napić. Proszę bardzo. I ja mówię, kurczę, jaki fajny świat w ogóle. Taki, popłynęliśmy jeszcze dalej. W ogóle to wpłynęliśmy ponad 200 km w górę rzeki 20-metrowym jachtem. I docieramy do takiej wioski, a po drodze spotkaliśmy, jest jeden prom, który pływa, nie ma ani jednego mostu, ani jednego komercyjnego statku, ani jednego statku rybackiego na pędzie innym niż wiosłowym. Kilka takich dłubanek to właśnie z wiosełkami i ten. I to jest cały ruch na Gambii. Tam się nic nie dzieje. Wieczorem, kiedy słońce zachodzi, ta cała puszcza ożywa po prostu. Jakieś drące się małpy, różne fajne zwierzaki. No. Cała plejada takich dźwięków, po prostu tylko chłonąć to. No i dopływamy do tej wioski, która no po części dotarła tam cywilizacja, czyli są dachy z blachy falistej, ale domki są robione z cegły suszonej, bierze się glinę z rzeki, po prostu suszy się z tego cegły, układa się domki, przypływa drewniany czółność, okazuje się, że to przypłynął syn wodza wioski, przywiózł pamiętnik. Pamiętnik to był taki zeszyt w kratkę, pomięty. Od 1996 roku do 2015 byliśmy chyba 17 jachtem. Widać, jaki ruch mają, nie? I przychodzi i mówi, ale przepraszam, po co wy przypłynęliście? My nie mamy dużo pieniędzy, nic od was nie kupimy. Świetna, zupełna zamiana ról po prostu, nie? Już nie jesteś turystą, któremu trzeba coś na siłę wcisnąć, któremu trzeba coś ofiarować, tylko jesteś przybyszem, który potencjalnie, skoro przypłynął, to pewnie ma coś do zaoferowania, a oni w sumie są biedni i to są chyba najfajniejsze momenty w życiu, kiedy człowiek odkrywa coś takiego zupełnie nowego. I ja wiem, że odkryto już na tym świecie wszystko, ale tak naprawdę, jeżeli można to odkryć własnymi oczami i tak poimprowizować troszeczkę, to jest to, no to jest chyba właśnie ta największa radość w moim całym, w tym wszystkim, co robię.
Coś bym wymyślił, tak powiedział kapitan Maciej Sutkiewicz. Kapitan steru na Bydgoszcz, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i pewnie będziemy mogli pana gościć częściej.
No to trzeba to prawie, że po sąsiedzku.
Prawda?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.